Gdy się tym zabawiali, Tom wszedł na szczyt wzgórza i przejrzał zgromadzone tam skarby. Większość ich ułożył w stos błyszczący i skrzący wśród trawy. Kazał im tam czekać na jakiegokolwiek znalazcę, czy to będzie ptak, zwierz, elf, człowiek czy inne stworzenie. W ten sposób miał zostać zniweczony zły urok Kurhanu, by nigdy już tutaj upiór nie powrócił. Dla siebie wybrał ze stosu broszę, w której błękitne kamienie mieniły się rozmaitymi odcieniami jak łan lnu albo skrzydła niebieskiego motyla. Tom długo przyglądał się broszy, jakby w nim budziła jakieś wspomnienia, i kiwał głową, aż wreszcie powiedział: oto ładna zabawka dla Toma i jego pani. Piękna była ta, co przed laty nosiła ten klejnot na ramieniu. Teraz będzie go nosiła złota jagoda. Ale nie zapomnimy o tamtej pięknej pani. Każdy z hobbitów dostał sztylet, długi, cienki jak liść, ostry, cudownej roboty, z damaskinarzem w złote i czerwone wężowe desenie. Kiedy je Tom wyciągał z czarnych pochew, lśniły, bo wykuto jest z nieznanego szlachetnego kruszcu, lekkiego, a mocnego, i ozdobiono bogato drogimi kamieniami. Czy pochwy były szczelne, czy działał tu czar Kurhanu, dość, że ostrza zdawały się nietknięte zębem czasu, bez śladu rdzy, niestępione i błyszczące w słońcu. Stare noże dość są długie, żeby hobbitom służyć za miecze, powiedział Tom. Warto mieć u boku takie ostrze, jeśli ktoś z szajerów wędruje na wschód lub na południe, daleko w ciemność, naprzeciw niebezpieczeństwu. I powiedział im, że taką broń kuli przed wiekami ludzie z Westerness, którzy byli wrogami czarnego władcy, lecz potem zostali pokonani przez złego króla Skarn-Dum w krainie Angmar. Mamo, kto w naszych czasach ich pamięta, mruczał Tom. A przecież można spotkać po dziś dzień synów zapomnianych królów, którzy samotnie wędrują po świecie i strzegą nieopatrznych wędrowców przed złymi siłami. Hobbici nie rozumieli jego słów, ale słuchając ich, ujrzeli oczyma wyobraźni rozległą przestrzeń minionych wieków, jak szeroką, zasnutą cieniem równinę, po której cwałowali mężowie rośli i posępni, z mieczami lśniącymi u boku, a na końcu jechał rycerz z gwiazdą na czole. Wizja zniknęła. Ocknęli się znów na słonecznym stoku wzgórza. Pora było ruszać w drogę. Spakowali manatki, osiodłali kucyki. Nowe miecze obciągały im skórzane pasy pod kurtkami i hobbici czuli się trochę nieswojo, zadając sobie w duchu pytanie, czy ta broń zda się na coś. Żadnemu z nich nie przyszło dotychczas nigdy do głowy, że wśród przygód, w jakie pchnie ich ta wyprawa, może się także zdarzyć zbrojna walka. Wreszcie ruszyli. Sprowadzili kuce do stóp wzgórza, tam dopiero skoczyli na siodła i pokłusowali wzdłuż doliny. Kiedy się obejrzeli za siebie, zobaczyli starożytny kopiec na wzgórzu i blask słońca, niby żółty płomień, bijący od stosu złota. Potem odwrócili się tyłem do Kurhanów i kopiec znikł im z oczu. Frodo uważnie rozglądał się na wszystkie strony. Nie dostrzegł jednak ani śladu wielkich skał sterczących na kształt bramy. Wkrótce podróżni dotarli do północnego wylotu doliny, minęli go szybko i zobaczyli przed sobą otwarty, opadający ku nizinie teren. Wesoła to była jazda w towarzystwie Toma Bombadilla, który na swoim tłustym kucu często ich wyprzedzał, bo pulpet ruszał się znacznie żwawiej, niż by można się spodziewać po jego tuszy. Tom prawie nieustannie śpiewał, lecz przeważnie od rzeczy, albo może tylko w niezrozumiałym dla hobbitów dziwnym języku w starożytnej mowie, której wszystkie niemal słowa wyrażały podziw i radość. Posuwali się naprzód raźno, ale wkrótce zrozumieli, że gościniec znajduje się o wiele dalej niż im się wydawało. Gdyby nawet nie ogarnęła ich mgła po zbyt długiej południowej drzemce, nie byliby zdążyli poprzedniego dnia dojechać do niego przed zapadnięciem nocy. Czarna kreska, którą brali za linię przydrożnych drzew, okazała się pasmem zarośli na skraju głębokiej fosy, odgrodzonej po drugiej stronie murem. Tom wyjaśnił, że Ongi, bardzo dawno temu, tutaj biegła granica królestwa. Powiedział to tak, jakby wiązał z tym miejscem jakieś smutne wspomnienie i nie chciał mówić wiele. Zjechali w fosę. Wspięli się na przeciwległy jej brzeg, przedostali się przez wyłom w murze, a wówczas Tom skierował marszrutę wprost ku północy, zboczyli bowiem nieco zanadto na zachód. Teren był tutaj otwarty i dość równy. Mogli więc przyspieszyć kroku, ale słońce stało już nisko na niebie, gdy wreszcie ujrzeli przed sobą linię strzelistych drzew i zrozumieli, że w końcu, po tylu nieprzewidzianych przygodach, wrócili na gościniec. Ostatni odcinek przebyli galopem i zatrzymali się dopiero w cieniu drzew. Stali na szczycie nasypu opadającego skosem ku drodze, która wiła się u ich stóp i umykała w dal, szarzejąc w zmierzchu. Na tym odcinku prowadziła niemal dokładnie z południo-zachodu na północo-wschód, a na prawo od tego miejsca opadała stromo w rozległą kotlinę. Znaczyły ją głębokie koleiny, a po niedawnej ulewie wszystkie zagłębienia i wyboje zamieniły się w kałuże. Podróżni zjechali z nasypu i rozejrzeli się na obie strony. Nigdzie wszakże nie było nic widać. — O, jesteśmy wreszcie na gościńcu — rzekł Frodo. — Zdaje się, że nie straciliśmy więcej niż 2 dni na moim pomyśle skrócenia drogi przez las. Ale kto wie, może ta zwłoka wyjdzie nam na dobre, jeżeli tamci zgubili dzięki temu nasz ślad. Przyjaciele spojrzeli na niego. Cień strachu przed czarnymi jeźdźcami nagle znowu legł na ich sercach. Odkąd wjechali w stary las, myśleli niemal wyłącznie o tym, żeby się z powrotem wydostać na gościniec. Dopiero teraz, mając go już pod stopami, przypomnieli sobie o niebezpieczeństwie, które ich ściga i bardzo możliwe, że czyha na nich w zasadzce na tej właśnie drodze. Lękliwie obejrzeli się w stronę, gdzie słońce zachodziło, lecz brunatny pas gościńca był pusty. — Czy myślisz — spytał niepewnie Pipin — czy myślisz, że mogą nas ścigać tej nocy? — Nie. Mam nadzieję, że tej nocy jeszcze was nie będą napastować — odparł Tom Bombadil. — A może i przez jutrzejszy dzień będziecie mieli spokój? — Nie ufajcie jednak zbytnio mojej przepowiedni, bo nie twierdzę tego na pewno. Na wschód od tego miejsca moja wiedza zawodzi. Tom nie jest panem jeźdźców z czarnego kraju poza granicami swojej dziedziny. Mimo to hobici bardzo pragnęli, żeby Tom pojechał z nimi dalej. Byli przekonani, że jeśli ktoś umie poradzić sobie z czarnymi jeźdźcami, to właśnie Tom. Wkrótce mieli się znaleźć w krajach zupełnie nieznanych, o których ledwie jakieś niejasne, odległe echa legend docierały do Shire'u. To też w zapadającym zmierzchu ogarnęła ich tęsknota za domem. Poczuli się bardzo samotni i zbłąkani. Stali w milczeniu, wzdragając się przed myślą o nieodwołalnym rozstaniu i nie od razu zrozumieli, że Tom już się z nimi żegna, zaleca uzbroić serca i jechać dalej bez popasu aż do nocy. Tom pokieruje wami dobrą radą do końca dzisiejszego dnia. Potem musicie już zdać się na własne szczęście. O 4 mile stąd zobaczycie przy drodze miasteczko Bri, pod wzgórzem Bri, gdzie drzwi domów otwierają się na zachód. Znajdziecie tam starą gospodę pod rozbrykanym kucykiem. Jej zacny gospodarz nazywa się Barliman Butterbur. Możecie u niego przenocować, ale nazajutrz, skoro świt, pospieszcie naprzód w swoją drogę. Bądźcie odważni, lecz i ostrożni. Zachowajcie wesele w sercu i jedźcie na spotkanie swego losu. Prosili go, żeby ich odprowadził, bodaj do tej gospody, i raz jeszcze wypił z nimi strzemiennego, lecz Tom ze śmiechem odmówił. Tu się kończy kraj Toma, który stąd zawróci, bowiem w domu nań czeka już złota jagoda. Obrócił się na pięcie, podrzucił w górę kapelusz, skoczył na grzbiet pulpeta, wjechał na przydrożny nasyp i głośno śpiewając ruszył w zmierzch. Hobbici wspięli się na wał, żeby patrzeć za odjeżdżającym, póki im nie zniknął z oczu. — Szkoda, że się rozstaliśmy z panem Bombadilem — powiedział sam. — Dziwna z niego osoba, słowo daje. Choćbyśmy nie wiem jak daleko zajechali, nie spotkamy zacniejszego przyjaciela ani większego cudaka. A nie wypieram się, że mi pilno zobaczyć tego rozbrykanego kucyka, o którym wspominał. Mam nadzieję, że to coś w rodzaju naszego zielonego smoka. Kto mieszka w Bri? Hobbici, odparł Merry. A także i duzi ludzie. Myślę, że się tam będziemy czuli swojsko. Gospoda pod kucykiem jest na pewno bardzo porządna. Moi krewniacy bywają w niej od czasu do czasu. Niechby nawet była jak najmilsza, rzekł Frodo, ale znajduje się poza granicami Shire'u. Nie pozwalajcie tam sobie jak w domu. Proszę was, pamiętajcie, mówię do wszystkich, że nie wolno nikomu wymówić nazwiska Baggins. Jeżeli będzie trzeba się przedstawić, jestem pan Underhill. Dosiedli kucyków i milcząc ruszyli w wieczornym zmroku. Jechali to z góry, to pod górę. Wkrótce noc zapadła, aż wreszcie zobaczyli w pewnym oddaleniu przed sobą migocące światła. Zagradzało im drogę wzgórze Bri, czarna sylwetka na tle przymglonych gwiazd. Na zachodnim stoku rozłożyło się spore miasteczko. Pospieszyli ku niemu, stęsknieni za ciepłem kominka i radzi odgrodzić się zamkniętymi drzwiami od ciemności nocy.